Nasz gość, pan Jacek Banaszek z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze, łowczy okręgowy. Dobry wieczór.
Daszbur, dobry wieczór.
Ha, Daszbur. No właśnie, co to za ważne to zwierzę, szop pracz, tak bardzo ważny, że trzeba mu prawie godzinę poświęcić, a i to prawdopodobnie mało. A ta audycja do godziny 21, czy w tej audycji, to w roli głównej właśnie będzie szop pracz. I przyznam szczerze, że też na prośbę jednego ze słuchaczy, ale nie tylko jego. Dlatego, panie Jacku, zamieniamy się wszyscy w słuch. Co to za zwierzę, bardzo takie agresywne, tak, inwazyjne, które przybyło do nas ostatnio chyba w nadmiernej ilości. W jakiej i dlaczego, to proszę bardzo, słuchamy.
Jeszcze niedawno zwierzę,
i skąd?
Zwierzę
skąd?
Tak jest, zwierzę zaliczane przede wszystkim do gatunków zwierząt łownych, a więc mające swoje okresy ochronne w momencie, kiedy samice wyprowadzają młode potomstwo. Wszystko, że tak powiem, zgodnie z etyką łowiecką. Natomiast z uwagi na jego bardzo dużą umiejętność aklimatyzacji się, a także wywierania wpływu na środowisko nasze tutaj, ogólnie rzecz biorąc europejskie, bo kolebką szopa pracza to jest Ameryka Północna, on stamtąd pochodzi. Tam ma swoje miejsce pierwotne występowania. Przybył do Europy, no trudno, żeby to było w sposób naturalny, bo nie jest w stanie pokonać takiej odległości, przede wszystkim patrząc na otwarte wody. Za pomocą ludzi różne przyświecają są teorie. Tutaj, jeśli chodzi o pojawienie się szopów w Europie, mówi się, że z wojskami amerykańskimi jako maskotki przyjeżdżały, tak, jako zwierzęta udomowione, a później, jak już opuszczali wojska, opuszczały tereny tutaj europejskie, a zwłaszcza Europy, a zwłaszcza Niemiec, zostały wypuszczone do lasu. Inna teoria głosi, że po prostu na potrzeby futrzarskiego biznesu były hodowane w hodowlach zamkniętych i no, wydostawały się z tych hodowli, między innymi, a być może były to też różne działania różnych grup, a być może samych przedsiębiorców, w zależności czy biznes szedł, czy nie szedł, a także takich grup, które często kierują się emocjami, może były wypuszczane. Jest mnóstwo teorii takich. Ja myślę, że to pewnie będzie jakaś kompilacja tych wszystkich zjawisk.
Po środku, jak zwykle, prawda?
Dokładnie, pewnie. Złożoność, bo w przyrodzie zwykle tak to bywa. Nie ma jednorodnego czynnika, którego da się tu, teraz określić, czy nawet dojść poprzez jakąś tam pogłębioną analizę. Niemniej jednak od pewnego czasu szop pracz został objęty pewną klauzulą gatunku inwazyjnego obcego.
Gatunki, co to znaczy? Co
właśnie,
to znaczy?
Tak jak gatunki obce często występują w naszym środowisku i zostały w różnych też celach sprowadzone, introdukowane dla, nazwijmy to w cudzysłowie, zwiększenia bioróżnorodności, aczkolwiek każdy świadomy ekolog doskonale wie, że poza terenem naturalnego występowania, jak się gdzieś coś przenosi, to trzeba mieć świadomość tego, że albo zakończy się to fiaskiem i to dobrze dla nas i dla tej rośliny bądź zwierzaka, albo się zaadoptuje, a jeszcze do tego przysposobi sobie czynniki życiowe i zdobędzie pewną dynamikę wzrastania, zwiększenia populacji. A to już jest niebezpieczne.
Czyli może wyplenić nasze rodzime, tak?
Tak, będzie miało, zaczyna mieć to wówczas wpływ, niezależnie czy jest to roślina, czy jest to owad, czy jest to zwierzę, ssak, jakiekolwiek, gad, skorupiak, płas. Wówczas już zaczyna się taki w przyrodzie dziać łańcuszek pewnych okoliczności, które wywierają skutki następujące po sobie.
To jest też pewne zachwianie chyba, prawda?
Tak jest. I to finalnie doprowadza do pewnego zachwiania. Ja nie ukrywam, że jako myśliwi sami przysporzyliśmy się do wprowadzania pewnych gatunków obcych, bo między innymi takim gatunkiem obcym jest bażant. Dzisiaj prawodawstwo w Polsce nakazuje nam zapytać konkretnie ministra naszego środowiska o możliwość wsiedlenia takiego gatunku, jakim jest bażant. Występujemy z takim wnioskiem i po uzyskaniu zgody, bądź tak zwanej milczącej zgody, czyli nie ma zaprzeczenia, możemy wsiedlić, podając liczbę sztuk, liczbę w podziale na samce i samice. No a w związku z tym wiadomo, że będziemy mieli jakiś tam przyrost naturalny, pracując przy tych wsiedlonych ptakach. Niemniej jednak nie są to ptaki, które wywierałyby dużą presję środowiskową i negatywnie wpływały. Tak, mówimy tu konkretnie o bażancie. Troszeczkę inaczej już może być na przykład przy danielu, czy też muflonie. Aczkolwiek to też jeszcze jest w pewien sposób, że tak powiem, do uchwycenia i trzymania w pewnych ryzach. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje konkretnie z inwazyjnym gatunkiem obcym, czyli takim, który może wejść, wchodzi i po pierwsze jest trudno policzalny, po drugie bardzo dobrze się aklimatyzuje, po trzecie wykazuje się w naszych realiach dużą plemnością, dużą ilością przychówku, pojawiania się młodego pokolenia, co też z jednej strony cechuje naszą rodzimą florę i faunę, tą bioróżnorodność, bardzo pozytywnie, czy też bardzo pozytywnie nakreśla. A to dlatego, że po prostu są nisze, w których on może znaleźć sobie miejsce do żerowania, a po drugie te nisze są bardzo zasobne w pokarm, który ten szopracz po prostu, na których on żeruje.
On jest wszystkożerny? Czy tak, wymagający?
Tak, tak, jeśli tak. Chodzi o właśnie jedzenie. Ta aklimatyzacja i ten bardzo szeroki asortyment rzeczy, na których on może żerować i zresztą bardzo plastycznie się dostosowuje do możliwości takich środowiskowych.
Panie Jacku, momencik, bo widzę, że ktoś próbuje się do nas zadzwonić, ale mamy jakiś problem chyba z połączeniem. Nie, jednak jest. Bardzo proszę nałożyć słuchawki. Drodzy Państwo, jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie dzisiejszego tematu, a w roli głównej dzisiaj Shop Pracz, to właśnie zwierzę. A przypomnę, w studiu jest pan Jacek Banaszek z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze, łowczy okręgowy. Więc jeśli mają jakiekolwiek Państwo pytania, to bardzo proszę wykorzystać ten czas, kiedy mamy takiego gościa w studiu, dzwonić i pytać. A numery telefonów to 68 324 22 55 albo 68 324 35 33. I mamy telefon. Halo?
A dobry wieczór. Mam na imię Tomek. Dzwonię z okolic Niemiec. I przepraszam, że za to połączenie, bo miałem słuchawki na uszach, po prostu miałem Bluetooth włączone i dlatego takie problemy wynikły. Dobrze, witam jeszcze raz.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przysłuchuję się uważnie audycji na temat tych szkodników lasu. Za chwilę się odniosę głębiej, ale na przykład pan tu celnie powiedział, że są takie, jakby to powiedzieć, importowane, znaczy ja bym tu na przykładzie wydry amerykańskiej to powiedział, bo wiadomo, oczka wodne są gdzieś tam też w lesie, a wydra amerykańska to jest takie stworzenie, które po prostu wszystko zjada, wybija wszystko, co się na jej drodze pojawia, oprócz chyba większych istot od niej. I wydaje mi się, że w tym aspekcie myślę, bo nie znam się tak na biologii, w sensie co w lesie się dzieje i tak dalej. No właśnie, jeżeli pan mógł się odnieść do tego, no ale chciałbym tak konkretnie zadać panu pytanie, bo tu z Niemiec ja widzę, co się tak dzieje w tym momencie w prawie na temat lasów państwowych. I to jest bardzo niebezpieczne. I może zostawmy na chwilę, jeżeli...
Panie Tomku, ale o szopie praczu, bo specjalnie gość dzisiaj jest właśnie na ten temat, na prośbę słuchaczy.
Ale, panie szopie praczu. Chyba ważniejsze są sprawy, czy... Bo wie pani, tu w Niemczech na przykład nie można zbierać grzybów, na przykład można 1,5 kilo zbierać, a jeżeli się więcej zbierze, to się płaci kolosalne kary i tak dalej.
Panie Tomku, dobrze, na ten temat porozmawiamy z leśnikiem. Dobrze? Proszę.
Czy przy pani mi przerwie?
Mówię, że możemy na ten temat zrobić osobną audycję, a dzisiaj jest specjalnie gość.
Chciałbym skonstruować takie po prostu swoją wypowiedź, że w tym momencie ja widzę, co się dzieje z zawłaszczeniem lasów państwowych i chętnie usłyszę, co pan tutaj gość w Radiu Zachód opowie o tym, bo naprawdę to ja znam ludzi, którzy są leśniczymi, podleśniczymi i tak dalej, oni protestowali też w Warszawie i tak dalej. I wie pani, możemy o szopie pracy mówić, możemy o wydrze amerykańskiej mówić, ale co się dzieje w konstrukcji i w dekonstrukcji lasów państwowych, to o tym możemy porozmawiać.
Dobrze. Dobrze, panie Tomku, następnym razem dziękuję bardzo za telefon. 68 324 22 55. A niejednokrotnie o tym rozmawiamy. Jeśli pan słuchał audycji w sobotę, to był pan leśnik Paweł Mrowiński z Jezior Wysokich, którego serdecznie pozdrawiamy.
Pozdrawiamy Pawła, tak jest.
I zajawialiśmy właśnie dzisiejszą tą audycję z panem Jackiem Banasz. Jak się odmienia pana?
Banaszkiem.
Banaszkiem, tak. I właśnie głównie o szopie praczu, ponieważ no, z tego, co słuchacze mówili, to jest to bardzo, no, nie wiem, bardzo duży szkodnik, jeśli chodzi o relacje szop-pracz-człowiek. Drugi numer telefonu to 68 324 35 33. Na pewno sprawy lasów są nam bliskie. Często robimy na ten temat audycje. Ale dzisiaj naprawdę to jest też bardzo ważny temat dla ludzi, którzy mają problem z tym zwierzęciem, a jest duży problem. Właśnie, jaki to problem? Może od tego wyjdźmy, bo może nie każdy dowierza, że aż taki.
Te problemy naprawdę zaczynają się pojawiać, bo coraz więcej do nas zapytań zaczyna trafiać. Mimo wszystko w dużej mierze jeszcze ten szop raczej jest upatrywany jako milusińskie właśnie takie zwierzątko.
No właśnie tutaj
o
takie
słodkim...
dwa szopy...
No przyniosłem nasze dwa eksponaty takie edukacyjne. Tak. Jest to para, samiec z samicą, właśnie wykonane specjalnie, bo mamy ten rok poświęcony edukacji w kierunku informowania osób, które odwiedzają nasze stoiska edukacyjne, promocyjno-edukacyjne w przedmiocie tego inwazyjnego gatunku obcego, niezwykle niebezpiecznego. Ja troszeczkę nie lubię używania właśnie tego pojęcia szkodnik, bo to jest takie, Jezus, takie odważne pojęcie.
No ale jak niszczy
pojęcie.
Wszystkie plony ludziom ogrodzenia i zagraża też zdrowiu chyba ludzkiemu, no to chyba
tak,
szkodzi.
Tak, to znaczy może przenosić różne choroby i w zeszłym roku zaczęliśmy też taką kampanię i współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim, Instytutem Nauk Biologicznych. 8 marca mieliśmy seminarium, podczas którego wypowiadali się specjaliści, mieliśmy chireptorologa.
Wrócimy do seminarium, mamy telefon. Pozwoli pan, panie Jacku, taka szarpana trochę ta rozmowa, ale no pierwszeństwo mają nasi wspaniali słuchacze. Halo, halo.
No, dzień dobry, Jarosław, cały słuchacz.
Dzień dobry.
Ja mam tutaj pytanie do pana Łowczego. Wie pan co, czy szop prac może wybierać ryby ze stawu? Czy jest dobrym pułakiem?
Czy ryby może wybierać ze stawu?
Wie pan, co ja się zastanawiałem? Tak, on pływa i może wybierać ryby ze stawu, natomiast jeśli są większe głębokości, on tego nie zrobi na tyle skutecznie,
no
powiedzmy,
nie,
jak wydra. Ja panu powiem, że myśmy mnóstwo, nam się otworzyły oczy, tak na dobrą sprawę, 2 lata temu, jak była ta katastrofa na Odrze, i mnóstwo ryb śniętych było, usłane brzegi były tymi rybami i te szopy pracze tutaj nasze wzdłuż linii Odry zaczęły żerować na tych rybach. To naprawdę zrobiło się tych szopów mrowie. Oczywiście one się tam przeplatały jeszcze z innymi drapieżnikami, ale, że tak powiem, wiodły one prym praktycznie.
A drugie pytanie mam. czy on lubi owoce i warzywa? Lubi.
Tak, wszystko, tak, nie? Tak, tak. Jest bo wszystko żerny. Wie pan co, w zależności czego jest pod dostatkiem, on tak plastycznie się dostosowuje. Ja już mam zdjęcia i filmy przesłane. Rzecz jasna, teraz dla nich najlepszy jest okres żerowania na pisklętach, na jajach, bo teraz oczywiście młode pokolenie będzie przychodziło na świat w dziuplach, w budkach lęgowych, gniazdach, w wysokich partiach koron, w niższych na zakrzewieniach. Później pojawią się owoce, będzie żerował, mamy zdjęcia porobione na gruszach, na jabłoniach, jak pod jabłoniami, ale mamy też na winnicach już filmy zrobione, tak więc tutaj też jest pewne zagrożenie.
Zjada winogrona.
Tak, że żeruje.
Ja dojść do meritum sprawy, że po prostu pozbyłem się szopa humanitarnie,
wyprosił pan go.
I go wywiozłem i po prostu z tego czasu mam spokój, chyba był cały ich przywódca, nie wiem.
Wywiózł pan, ale komuś innemu pan zrobił przysługę, jak go pan wywiózł.
No nie, tak daleko wywiozłem tam, też tam, gdzie była woda, źródło, ujęcie wody, tego także.
Rozumiem, za górę, za rzekę, ale
za
powiem panu, ale od razu mogę panu powiedzieć, że
nie,
prawodawstwo dzisiaj odnośnie inwazyjnych gatunków obcych mówi w ten sposób, że jeśli dokonuje się schwytania inwazyjnego gatunku obcego, powinno się poddać go kastracji, sterylizacji, umieścić w azylu przyrodniczym. Nigdy nie powinien trafić już więcej do środowiska naturalnego.
Dlaczego?
Dlatego, żeby nie wydawał potomstwa i nie zajmował niszy siedliskowej. Inwazyjny gatunek obcy z tą klauzulą jest po prostu w taki sposób powinien być traktowany. I to jest problem, że po prostu nie ma dzisiaj tej świadomości w społeczeństwie, bo dzisiaj każdy z nas, oczywiście ona będzie się rodziła im więcej będzie tych problemów, to zaczniemy więcej dyskutować. Ja już tą taką kampanię informacyjną prowadzę na dobrą sprawę od roku, półtora, bo to, co się już wydarzyło w zeszłym sezonie łowieckim w naszych tutaj terenach Okręgu Zielonogórskiego, to jest byłe województwo zielonogórskie, obszar byłego województwa zielonogórskiego, to myśmy już jako myśliwi, no ja powiem, pozyskali, no tutaj dzisiaj tak się to określa, natomiast wiadomo, że to jest wyjęcie ze środowiska, eliminacja, bo w pojęciu inwazyjnych gatunków obcych mówi się o eliminowaniu jednostek, społeczności, całych rodzin, stanowisk i tak dalej. Czyli mówimy o w tym momencie o zabijaniu. I jeśli
no dobrze, a jak kolejny raz bym go złapał przykładowo jakiegoś innego osobnika, to no to z kim ja mam to skontaktować, jak co dalej?
Wie pan co, w pierwszej kolejności...
Dobrze.
W pierwszej kolejności to powinna...
Ale może nie łapać w ogóle samemu.
Właśnie, nie samemu, tylko powinna tak. Powinno się zawiadomić włodarza gminy, miasta, bądź gminy, miasta, bo to tutaj spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenach gmin, miast przez włodarzy, bądź jednostek, tak, departamentów. No i w tym momencie powinny być podpisane umowy z firmami, które się zajmują chwytaniem w odpowiednio przystosowanie pułapki żywołowne, żeby tym zwierzakom też się tam nie działa krzywda, żeby sprawy spełniały pewne standardy. No i to powinno być też w porozumieniu z azylami, które są w stanie te szopy później przyjąć. Oczywiście po wcześniej spełnionych tych wymaganiach kastracji, sterylizacji.
Nie samemu,
tak jest.
Mamy telefon, halo.
Nie powinno się.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Moje nazwisko Artur Kudosz. Kolega łowczy pewnie mnie zna. Jak najbardziej ja łowczego też. Ja chciałem w ogóle państwu bardzo podziękować za ten rodzaj programu, audycji, bo to, co robicie, bardzo zbliża mieszkańców na przykład Zielonej Góry, która jest sama taką zieloną enklawą, zbliża do myśliwych, bo ten problem z szopem, on za chwilę będzie coraz większy, na pewno niż z dzikiem. Na przykład mieliśmy ostatnio cew i ten dzik się nam wycofał w sposób drastyczny przez afrykański pomór świń. Natomiast z szopem póki co to takiego reducenta nie ma. Lasy państwowe zaczęły wprowadzać rysia jako gatunek, który bardzo mocno redukuje i szopa, i jenota. I chwała im za to, natomiast pewnie jeszcze kilka lat poczekamy na to, zanim dojdzie do skutku, że ten ryś będzie na tyle się sam rozmnoży i na tyle zredukuje ten inwazyjny gatunek, skutecznie, że ten szop się nieco wycofa. Ja chciałem tylko powiedzieć ze swojego doświadczenia, ponieważ gdzieś tam trochę się amatorsko zajmuję fotografią, że jako taką ciekawostkę przez to, że szop w ogóle nie wykazuje strachu przed człowiekiem. Ja miałem parę takich sytuacji, gdzie na przykład, nie wiem, wieczorem wracając ze zdjęcia, często robię to gdzieś nad wodą, podchodzi się do samochodu i te zwierzęta potrafią kręcić się przy samochodzie. Raz nawet miałem, że siedział mi na samochodzie, ponieważ jest tam zapach człowieka, więc już są tak bezczelne, że kojarzą człowieka z jedzeniem, że coś tam może być.
Może podgryźć też.
Słucham?
Czy może podgryźć człowieka, czy ugryźć raczej? Zaatakować
nie,
też?
Może nie aż tak. Może nie aż tak, bo one jednak już przy podejściu bliższym do samochodu zupełnie, to one się wycofują. Chociaż miałem sytuację, ja mieszkam na terenie przygranicznym tutaj na łuku Murzakowa, gdzie przy czereśniach, bo tutaj państwo żeście przed chwilą rozmawiali o owocach, no to na pewno też działkowcy w Zielonej Górze za chwilę będą mieli bardzo duży problem z szopem.
Już mają.
Czy to w altanach, czy to, w altanach, czy to na drzewach, bo ja miałem już kilka takich sytuacji, gdzie latem o 10, o 11 wieczorem słychać było, że na przykład szopy są na czereśni. Podchodzi się pod taką czereśnię i po tej czereśni nawet można chodzić za nimi i one tylko przeskakują, nawet nie przeskakują, przechodzą sobie jak koty z gałęzi na gałąź, a ty możesz sobie za nimi chodzić po tej czereśni.
Już się oswojone, takie, oswajają się coraz bardziej.
Nie, one nie są oswojone, one po prostu w ogóle...
No, nie boją się.
Takie mają zachowanie, tak.
Właśnie. Pan Łowcy pewnie to też potwierdzi, że tego strachu nie ma u nich. U nas jest blisko bazar w Łęknicy. I sytuacje, a szopy uwielbiają żółty ser. Nie wiem, czy państwo wiecie.
To ja nie wiedziałem.
Panie, które sprzedają na przykład żółty ser w Łęknicy na bazarze, w Przynysie, a jest to środowisko, które szop bardzo lubi, my sam okradła i tak dalej, to akcje, gdzie na przykład szop wpada na stoisko, wbiega, wlatuje do lady chłodniczej otwartej, bierze parę plastrów sera i zmyka, to wcale nie są odosobnione. W tej chwili na bazarze już wszystkie lady są szczelnie pozamykane. Za dnia. Nie to, że wieczorem czy tam w takich porach. Tylko one normalnie w ogóle się nie boją człowieka.
No i to jest prawda.
Z dziećmi jest kolejny problem, bo zdarza się, że takie zwierzęta potrafią podchodzić. Dzieci nie mają świadomości, co im grozi. I takiego szopa się traktuje, takie dziecko będzie traktowało jak maskotkę. A nie wiem, czy państwo, pewnie żeście już rozmawiali, bo pan Jacek bardzo często podkreśla tą drugą ciemną stronę szopa, czyli roznoszenie tego nicienia.
To za chwileczkę o tym powiemy, bo mamy kolejny telefon. Czy jeszcze? I chciałby pan coś dodać?
No tylko chciałem państwu podziękować bardzo i tutaj panu Łówczemu za te działania, które prowadzi z wami, bo jest to bardzo dobra akcja takiego informowania ludzi i wykazywania, że Polski Związek Łowiecki jak najbardziej chce prowadzić takie działania, które są korzystne i pomocne dla mieszkańców.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję,
odbierzemy
Artur.
Kolejny
Pozdrawiam.
Telefon. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Dobrze, pan się ustosunkuje.
Międzyrzecza się kłania. Słucham, bardzo ciekawy temat. Tak właśnie kiedyś to tak trochę science fiction dla nas w Polsce. Ja też mieszkam praktycznie na obrzeżach Międzyrzecza i tak po nocy chyba mi się zdarzyło parę razy tego szopa usłyszeć. Nawet pies mój żółty tam miał lekkie zwarcie, chociaż się nie zwardzi dosłownie. Natomiast było widać, że chyba był. I ktoś mi tam, jakieś zwierzę mi też właśnie wiśnie podkazało z drzewa dziwnym trafem. No być może to szop pracz. Tak się zastanawiam, czy władze miejskie są też takie właśnie jakby uświadomione tej kwestii działania z tymi zwierzętami. Czy gdyby ktoś to usłyszałem właśnie, żeby zgłosić coś takiego, gdy ktoś tam widzi, to jest pytanie.
Czy są wrażliwe na ten temat?
Żeby władze miejskie
tak,
były...
Tak, powiedzmy sobie, ktoś zgłasza, a ktoś powie, co ty mi tu mówisz,
dokładnie.
Znaczy, żeby władze miejskie były świadome, to muszą być zgłoszenia.
Czyli zgłaszać trzeba.
I to tak, nie jedno, okay. Drugie, ale...
No ja wiem, no ja nie miałem takiej bezpośredniej styczności.
A ja mam informację, że w Międzyrzeczu są widywane szopy, tym bardziej, że rzeka płynie przez...
Tak, 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 to jest często. Kiedyś mówię, ja 10 lat temu widziałem w drodze właśnie martwego, żywego na własne oczy nie widziałem, ale go podejrzewam, że słyszałem, że to był szop właśnie, nie? Bo takie było właśnie bałaganiarstwo po tym zwierzęciu. No,
zostawię
okay.
Spustoszenie.
Dobrze, pozdrawiam, to prawda. Bo miłego wieczoru jeszcze.
Dziękujemy panu za telefon. Ja przypomnę numery telefonów do Studia Polskiego Radia Zachód 68 324 22 55 i 68 324 35-33, a w studiu jest pan Jacek Banaszek z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze, łowczy okręgowy. Po tych telefonach ja muszę pana zapytać o to, jakie dźwięki wydaje właśnie szop pracz, żebyśmy mogli się zorientować, że to akurat o szopa, czy w ogóle wydaje, że o szopa pracza chodzi, że bałagan zostawia to właśnie, po czym możemy poznać, że to był akurat szop pracz, jeśli już, no i jak wygląda, bo może nie wszyscy wiedzą, jak wygląda szop pracz. Jakie dźwięki może? Czy jakie głosy?
Przede wszystkim, jeśli chodzi o odgłosy, to powiem szczerze, że ja nie słyszałem. Słyszałem takie szemranie, bym powiedział. I to raz w momencie, kiedy para szopów praczy bardzo blisko koło mnie przychodziła, coś takiego popiskiwanie z warczeniem. Tak jakby przekomarzanie się. To też był okres, kiedy one najprawdopodobniej przychodziły okres godowy. Natomiast ja nie słyszałem takiego nawoływania się. Trudno jest zoczyć szopa pracza z uwagi na to, że to jest zwierz stricte nocoaktywny. On po zachodzie słońca dopiero opuszcza swoje ostoje takie dzienne, czyli dziuple, trzcinowiska, zakrzeczenia. Właśnie w takich terenach. To, co już dzisiaj tutaj też padło, dla niego dzisiaj przede wszystkim takimi miejscami bardzo atrakcyjnymi jako żerowiska i też do nocowania i spokoju to są obszary wodne, obszary wodno-błotne i wodne. Ogromną ilość szopów praczy widzimy i tam jest ich najwięcej. To są doliny dużych cieków wodnych. Tutaj w przypadku naszej Odry to jest, no jest ogromna ilość tych szopów, to jest największa ilość, tak na dobrą sprawę, na całej linii. Jeszcze dodam, że to jest obszar Natura 2000 z uwagi na to, że tam jest mnóstwo gatunków chronionych, ptaków, gadów, płazów i tak dalej, ale jest to logiczne z punktu widzenia przyrodniczego. Dlatego on tam jest, bo tyle ich tam na razie jeszcze jest. I dzisiaj troszeczkę nawiązując może do pierwszego słuchacza, który mówił o jakichś formach ochronnych czy też zmianach. Dzisiaj u nas planuje się na zachodzie też dużą ilość miejsc, a między innymi tych miejsc takich przyrodniczo dzisiaj już cennych, objętych pewnymi formami ochrony jak Natura 2000. I mówimy tutaj o na przykład Dolinie Odry. A oczywiście one występują i nad Nysą Łużycką w bardzo dużych ilościach, w Bobru, Warty i to trzeba mieć na uwadze. I dzisiaj taka dość niebezpieczna teza mi się kreuje w głowie, że jeśli będą to rezerwaty bądź parki, pozbawimy tych miejsc, bo to jest ustawowy zapis, że w tych miejscach nie można prowadzić gospodarki łowieckiej leśnej. Jeszcze oczywiście są inne obostrzenia. W takim razie, czy my nie stworzymy jeszcze lepszego zaplecza rezerwuaru, a tym samym doprowadzimy do sytuacji, gdzie ten szop na tyle tam będzie bez kontroli, jakiegokolwiek nadzoru, bo to, że my tam idziemy, dzisiaj mamy wejście, to właśnie jest między innymi ta nasza misja, którą w jednym z dokumentów międzyźródłowych Unii Europejskiej z 2013 doczytałem się pewnych fajnych sformułowań, że myśliwy są źródłem głębokiej wiedzy tradycyjnej na temat gatunków i środowiska naturalnego i niejednokrotnie są silnie związani ze społecznością wiejską. I tak jest, ja się z tym w pełni zgadzam. Ponadto są doskonałym przykładem koncepcji nauki obywatelskiej lub obywatela pełniącego rolę badacza. I to jest ta nasza misja, to jest ten nasz dzisiaj konieczność pewnego krzyku wręcz przy takiej ilości tych szopów praczy, Mało tego, mając informacje, co się dzieje w Brandenburgii i Saksonii.
No właśnie, czy one z Brandenburgii tutaj do nas przybywają?
Tak, tak. My jesteśmy oknem na Polskę przez Lubuskie.
A proszę jeszcze powiedzieć, w Polsce, gdzie jest ich najwięcej? Na jakich terenach jest ich najwięcej?
U nas, w Lubuskiem.
W Lubuskiem jest najwięcej.
Tak, dzisiaj w Lubuskiem.
I dlaczego to jest problem? Bo ja rozumiem, że to problem ostatnich lat jest, tak? Dlaczego to się tak zagęściło teraz?
10-15 on powolutku przybierał. Mieliśmy jeszcze dużą ilość jeszcze niedawno jenota, natomiast z jenotem moim zdaniem zrobiły porządek po prostu wilki. Bo szopracz ma przewagę nad wszystkimi naszymi gatunkami drapieżnymi taką, że wspaniale spina się po drzewach. Świetnie
pływa.
Wspaniale spina się po drzewach.
Na ziemi.
Może trochę niezgrabnie, ale też sprytnie porusza się na ziemi, po ziemi. W związku z tym dla mnie jest drapieżnikiem w pewnym sensie kompletnym, bo potrafi splądrować świetnie strefy litoralne, przybrzeże, nadbrzeża, trzcinowiska, czyli tam, gdzie jest ogromna bioróżnorodność, a tym samym dostępność jeszcze, jak są ruchy wód, czyli opada woda na przykład na Odrze, czy też podnosi się woda na Odrze, za chwilę opadnie, dostęp do małż i tak dalej, do gniazd, jeśli ta woda opada, do lęgów, do jaj. Wspaniale wspina się, ma dłuższą przednią koniczynę,
no
bardzo
właśnie,
długie.
Może jak wygląda, bo może nie wszyscy wiedzą, jak wygląda szopracz.
No, ja bym to powiedział, że to jest taki...
Podobne zwierzę, no ja tu widzę akurat, tak?
Stoi przed nami, tak? No nie wiem, czy jako duży kot, no bo tak to można określić, czy taki większy piesek.
Tak,
ale
mniejszy piesek.
Czarna, przepraszam, mniejszy piesek, średniej wielkości piesek, o tak to nazwijmy. Mm-hmm. Czarna przepaska na oczy, troszeczkę...
Tak sympatycznie wygląda i groźnie.
No troszeczkę ta czarna przepaska go zdradza, jako takiego lekkiego, może i... złoczyńcy, długie paznokcie, długie, palce, zakończenie bardzo ostrymi pazurami. No i nazwijmy to przednie kończyny, jako, służące mu jako dłonie, bardzo chwytne, bardzo sprytnie operujące różnymi rzeczami, które się dostają w jego te przednie kończyny, łapki nazwijmy, żeby tutaj słuchaczom to jak najlepiej zobrazować. No, dla niego nie ma dzisiaj niszy do splądrowania, bo jeśli wspina się po pniach, a mając tą kończynę dłuższą niż chociażby kuna nasza, czy domowa, czy też leśna.
No właśnie, on trochę
potrafi...
do kuny nie podobny?
Nie jest podobny, ale niszę zajmuje i na przykład tak jak nasze budki lęgowe są przystosowane w taki sposób, aby kuna nie mogła sięgnąć chociażby po pisklęta, czy też wydobyć je z budki lęgowej, to szopraczysz sobie z tym poradzi.
Mamy telefon.
Dobrze, posłuchajmy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Bartosz Wysakowski z tej strony.
Witamy.
Witam pana Łowczego. Chciałbym przede wszystkim pochwalić super kampanię informacyjną, którą Związek Łowiecki od prowadzi. Chciałem zapytać, czy odczuwalny jest już wpływ podejścia, że tak powiem, społecznego do szopa pracza? Czy nadal mamy dużo bambinizacji i tutaj spoglądania na miłe zwierzątko? Czy rzeczywiście właśnie takie rzeczowe audycje i materiały, które ostatnio się pokazały, przyczyniają się do tego, że no, jest już widziany jako gatunek inwazyjny, który należy zwalczać?
Powiem tak, że długa droga...
Dziękujemy bardzo.
Długa droga przed nami. Dziękuję bardzo, Bartku, za ten telefon. To jest osoba, która między innymi brała udział w naszych seminariach i w naszych konferencjach poświęconych inwazyjnym gatunkom obcym. Akurat naukowiec też za naszej zachodniej granicy. Dużo rozmawialiśmy wspólnie z Bartkiem na ten temat szopa pracza, no bo w latach 18-19 w samej Saksonii, tutaj przygranicznej, tych szopów w każdy możliwy sposób prawny uśmiercono 16 tysięcy.
W jaki sposób?
A w Brandenburgii 31 tysięcy.
W jaki sposób?
Wszystkie prawnie możliwe dozwolone, czyli odłowy w pułapki żywołowne wraz z uśmierceniem, uśmiercenia z broni palnej poprzez myśliwych, poprzez wyspecjalizowane firmy, które dzisiaj zajmują się odłowem i uśmiercaniem, bądź też interwencjami w momentach, kiedy one się zadomawiają na terenach zurbanizowanych. Tam na przykład myśliwi nie mają, ja tutaj swoich myśliwych też bardzo przestrzegam, aby Ja wiem, że my chcemy dobrze, że chcemy pomóc, że to jest zagrożenie. Natomiast my musimy sobie zdać sprawę z tego, że...
A chcę zapytać tak jakby w kontekście, że jeżeli powiedzmy on się będzie tak rozmnażał, bo ja rozumiem, że tutaj też jeśli chodzi o rozmnażanie, to to bardzo... No, bardzo szybko, tak, następuje.
O, panie redaktor, ja przed chwilą właśnie przytoczyłem dwie takie cyfry. W 18 roku, jak powiedziałem, 31 tysięcy no sama Brandenburgia, a 16 tysięcy Saksonia. Dzisiaj jest to dużo, dużo więcej, a Niemcy mówią, że w ostatnim czasie to było 1,5 miliona
uśmierconych. To czym to może grozić, bo ja patrzę z niepokojem, że czas nam szybko umyka, a pewnie to też słuchaczy interesuje. Czym może grozić człowiekowi po prostu?
Znaczy, to naszemu takie... środowisku po prostu ogromną redukcją
konkretnie,
naszych
organizmów. Konkretnie,
bo tu
pan mówił też, tak, że my tak jak maskotkę, tak? Że niektórzy traktują te szopy pracze.
No i niestety gro jeszcze ma takie podejście, tak? Czym może grozić? No tym, że jeśli na przykład pojawi się to, o czym nie wspominaliśmy, czyli pojawi się ten nicień, który w szopach...
Pasożyt,
który...
tak?
Nicień, tak, tak. Mhm. Który w szopach jest w 70% widoczny, które swoje źródło pochodzenia mają z Hesji, bo są dwa takie miejsca główne, gdzie te szopy postępują na wschód i na zachód. Bardziej one idą na wschód w kierunku Polski. Jest Hesja i Brandenburgia i Berlin, od Berlina. Dzisiaj, ja już wprost rozmawiając z kolegami z Niemiec, mówi się o tym, że przede wszystkim oni się skupiają na tym, żeby walczyć z tym gatunkiem na terenach zurbanizowanych, bo w środowisku naturalnym nie są w stanie za bardzo
zrobić. Ale konkretnie czym grozi? Czym grozi? Chorobami?
Chorobami, które są bardzo trudno diagnozowalne jeszcze u nas, zarówno przez lekarzy weterynarii, jak i lekarzy, nazwijmy, ludzkich. Tak jest. Ten nicień w ciele ludzkim, jeśli się dostanie do ciała ludzkiego, do organizmu, zyskuje taki... To my nie jesteśmy ostatecznym żywicielem tego nicienia. Wobec tego on ma syndrom larwy wędrującej i on bardzo często może się osadzić i osadza się w gałkach ocznych, co prowadzi do ślepoty człowieka, bądź w centralnym układzie nerwowym, w mózgu i tutaj już jest wiele gorzej, bo może finalnie do zgonu prowadzić. Na szczęście dzisiaj wszelkie badania dzięki współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim wskazują, że ten nicień jeszcze nie występuje w tej populacji u nas występującej w Lubuskim. Natomiast na pewno musimy to monitorować, bo jeden taki szop został zdiagnozowany, czy też zdiagnozowane występowanie tego nicienia w parku Ujścia Warty, czyli w Kostrzynie, wcale niedaleko, kilka lat temu. Natomiast no, nie są te szopy dzisiaj zainfekowane tymi nicieniami. Nie wiemy, kiedy one się mogą pojawić, ale przy takim dużym progresie tego drapieżnika, takiej inwazyjności, jaką on ma w sobie, no to bez tej wiedzy, bez tego monitoringu, no nie jesteśmy w stanie nic więcej stwierdzić, tak?
Czyli słowem, nie podchodzić, nie dotykać, bo tutaj słyszeliśmy też, że one się nie boją właściwie człowieka, tak? Blisko podchodzą. Był taki telefon, ale to nie w audycji, którą prowadziłam z panem, wcześniej jeszcze. Właśnie wówczas dzwonił ten słuchacz, który spod Nowej Soli, dzisiaj nie słyszę, żeby ten pan dzwonił, właśnie powiedział, że szop mu właściwie wszystko zniszczył, i łącznie z ogrodzeniem, tak, że mu wszystko wyjadł, zniszczył i taki bałagan po sobie zostawił. Z kolei drugi słuchacz zadzwonił, powiedział, że zna taką rodzinę, która w domu trzyma szopa pracza.
No i to też jest pewne niebezpieczeństwo. No niestety są to takie...
Proszę przestrzec.
Są takie możliwości, aby oczywiście znowu po schwytaniu gdzieś w środowisku naturalnym zbadać tego szopa po desterylizacji, kastracji i za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska uzyskać decyzję na możliwość przetrzymywania takiego gatunku. Jestem przeciwny temu, bo to najczęściej się dzieje tak, że fajny, bo chcemy wyjechać na wakacje, już jest mniej fajny, no i wypuszczamy go z powrotem do lasu i my się z tym wszystkim borykamy.
No ale to jest dzikie zwierzę.
Nie jest to odpowiedzialne, nie jest to w myśl zasad pewnego Savoir Vivre przyrodniczego, tak to nazwijmy, no i nie jest to dzisiaj prawnie dozwolone, no w sensie z powrotem wypuszczenie. Owszem, no jeśli wzięłaś, masz tego szopa, i po pewnym czasie, no taka jest natura człowieka bardzo często, że się znudziła maskotka, no to niestety musimy poszukać azylu przyrodniczego, takiego, który nam przyjmie tego szopa. No i tam go, powiedzmy, osiedlić. On nie może już wrócić do środowiska naturalnego.
Tak, ale ma takie pazury przecież.
No ma, myśmy kiedyś robili tutaj na tych eksponatach robiliśmy, no dzięki temu się wspaniale wspinają. Robiliśmy taki eksperyment, podłożyliśmy długie kartkę pazury. Papieru i przeciągnęliśmy tą kartkę papieru, trzymając oburącz pod tymi pazurami i została ona przecięta, ta kartka, tak więc... A czy jest to narzędzie na pewno do zabijania. No,
dokładnie. A proszę powiedzieć, to są inteligentne zwierzęta?
Niesamowicie. Niesamowicie inteligentne.
Charakter jaki mają?
Dlatego też bardzo szybko dają się oswoić. Jak na dobrą sprawę, w trzecim, czwartym dniu on już może pobierać pokarm z ręki, jeśli ma... Już takie eksperymenty, słyszałem, były robione przez ludzi, którzy gdzieś tam zamieszkały właśnie na poddaszu, czy też w jakichś pustostanach, komórkach, w różnych altanach, między innymi ogródkowych. No i raz wyłożono karmę, drugi, a za trzecim razem już z ciekawością podszedł, pobrał pokarm, oddalił się, zjadł, za chwilę znowu. Tak więc one szybko skracają dystans. W związku z tym no, mogą też infekować, pozostawiać.
No właśnie, w jaki sposób możemy się zarazić?
No, fekalia, które pozostawiają czyli różne płyny, płyny ustrojowe, tak jest. Może dochodzić do zwarcia ze zwierzakiem naszym, pupilem,
psem,
tak?
Kopem.
Między innymi psem, tak, bo on w momencie, co prawda, jak nie, mówię, on troszeczkę mniej zgrabnie się porusza na ziemi, czyli ucieka, biega. Jeśli ma drzewo, w pierwszej kolejności ratuje się ucieczką na drzewo, no i wtedy tam może sobie pies ujadać na dole. Natomiast jeśli nie ma takiej możliwości, staje na tylne kończyny, demonstruje swoją wielkość i bardzo często zaczyna się syczenie i on jest wówczas agresywny w stosunku do swojego...
Jaką krzywdę może człowiekowi zrobić? No,
znaczy, on przede wszystkim drapie i może gryźć. Drapie i gryzie.
No i wtedy zarazić też może przecież.
Tak, bo ja to widziałem po prostu przy okazji po prostu psów myśliwskich. No i niestety bardzo często się kończyły spotkania z Chopem Praczem naszych psów kuracją antybiotykową, o czym trzeba jasno powiedzieć, tak? Kuracją antybiotykową, dość przewlekłą, czy długą. Te rany, które były gdzieś tam zadane psu, często to są okolice gdzieś tutaj oczu, kufy, nozdrzy i tak dalej. Są to trudno gojące się rany z wybroczynami, z stanami zapalnymi.
Czyli groźne. Spotkanie z Chopem Praczem jest na pewno groźne.
Może być groźne.
Ja tak pośpieszam,
jest.
Bo patrzę, że czas też bardzo pośpiesza. A chcę jeszcze zapytać pana, jak długo żyją Chopy Pracze i jak człowiek może, nie wiem, odstraszyć tego Chopa, krzyczeć.
Znaczy ja zrobię taki troszeczkę wstęp, bo dzisiaj, jeśli są pewne grupy, które bardzo emocjonalnie oczywiście źle mówią o myśliwych, źle mówią o naszych działaniach, a między innymi dzisiaj o tej misji informacyjnej, którą staram się między innymi ja przekazywać i moi koledzy, powiem tak, no taki Chop może żyć w takim cyklu zamkniętym w azylu nawet 20 i 20 kilka lat. I teraz, jeśli byśmy mieli sobie dzisiaj policzyć. W zeszłym sezonie łowieckim 22-23 tych Chopów mieliśmy my, wyjętych ze środowiska, pozyskanych 2000, niecałe 100. W tym roku ponad 4000. To jest taki wzrost. Ponad 4000 sztuk tylko tutaj na terenie województwa byłego zielonogórskiego, okręgu zielonogórskiego Polskiego Związku Łowieckiego. Jeśli mielibyśmy te 2-4000 umieścić w azylu, dać wysterylizować, wykastrować, ponieść koszty tego, następnie zapewnić opiekę weterynaryjną w tym azylu. Oczywiście jedzenie, osoby, które będą oprzątały te Chopy Pracze i utrzymywały, to dzisiaj nie jesteśmy sobie w stanie już z tym poradzić. Trzeba sobie to uzmysłowić.
Co będzie za 5 lat na przykład, albo za 10.
A jeśli nie będziemy interweniowali na bieżąco, starali się eliminować te osobniki z naszego środowiska, to nic, tylko będzie cierpiała na tym nasza przyroda. A za chwilę my w naszych terenach, na terenach zurbanizowanych, bo one będą przenikały. Im więcej ich będzie w przyrodzie, w środowisku naturalnym i stamtąd będą przenikały. Widzimy dzisiaj, jakie jest podejście do żywności, a bardziej marnotrawstwa, czy też nawet produkcyjności żywności w dużych obszarach miejskich, mniejszych wsiach, miastach. On świetnie żeruje na warzywach, owocach, świetnie żeruje na rybach.
To proszę powiedzieć w takim razie, no właśnie, jak my możemy na przykład, jeżeli zorientujemy się, że ewentualnie gdzieś tam na działce, czy w ogrodzie, czy gdzieś tam w pobliżu jest Chop Pracz, w jaki sposób możemy Nie widzimy go, ale tylko powiedzmy domyślamy się.
Zgłaszajmy, informujmy nasze władze gmin, miast, informujmy też Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, bo Regionalna Dyrekcja znowu ma nadzór nad tymi gatunkami chronionymi. Ten osobnik robi krzywdę gatunkom chronionym. A co w strefie ornitofaunie, zwłaszcza jeśli chodzi o ptaki, to dzisiaj mówimy o lęgach perkozów, kaczek, zdziesiątkowanych, żurawi, gęsi, nurogęsi, wszystkich gatunków, które i mało tego, większość z nich jest jeszcze pod ochroną. Ja też przestrzegam, bo my dzisiaj mówimy o tym, ja dzisiaj mówię o tym głośno, bo za chwileczkę ktoś powie, no dlatego nie ma żurawi, bo myśliwi strzelają do gęsi i oczywiście mylą te gęsi. Nie, dzisiaj dziesiątkuje żurawie, szop pracz. Za chwileczkę ktoś powie, że i jednych kaczek, drugich kaczek, trzecich i oczywiście będzie to wszystko winą myśliwych, że my albo mylimy, albo strzelamy nie tam, gdzie trzeba. Natomiast dzisiaj jest to ten osobnik, który w dużej mierze wyrządza ogromną krzywdę naszemu środowisku.
Czy nic nie będzie, będzie szop pracz. Panie Jacku...
Nie kreujmy takiej rzeczywistości. Znaczy my chcemy tego wsparcia z uwagi na to, że musimy wypracować pewne procedury, musimy uzmysłowić mieszkańcom miast, wsi naszego regionu, a także dzisiaj poszukać takiego wsparcia, rozwiązań zarówno form edukacyjnych, odłowów, no i mówię wprost, pewnej też formy uśmierceń, świadomości. Proszę... Że jeśli tego nie zrobimy, no to uśmiercamy tym samym inne gatunki. No uśmiercamy pięknego właśnie żurawia, zostawiając tego szopa, uśmiercamy kaczkę, uśmiercamy gęś, uśmiercamy, nie wiem, cietrzewia, głuszca.
A proszę powiedzieć, bo 3 minutki jeszcze mamy. Co ma zrobić taki właśnie ktoś, kto już w tym momencie ma wszystko zniszczone przez szopa pracza?
Porobić zdjęcia i mówię, zgłaszać do lokalnego włodarza gminy, wójta, prezydenta, burmistrza, zawiadamiać Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Budujmy tą świadomość, budujmy też dokumentację dotyczącą tego gatunku.
Porobić
dokumentacja, zgłoszenie, jak coś, jesteśmy też pod telefonem, aby takie...
Czy można dostać na przykład odszkodowanie jakieś?
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Na chwilę obecną nie doczytałem się nigdzie w żadnych źródłach co do odszkodowania od inwazyjnych gatunków obcych. Jeśli by była jakaś ubezpieczenie, które by obejmowało w ogólnych warunkach, to być może, że wówczas. My ponosimy odpowiedzialność od zwierzyny łownej, która wyrządza straty w uprawach rolnych. Natomiast to też jest zagrożenie dla upraw rolnych w sensie kukurydzowisk, kukurydzy. Na pniu. Mamy filmy piękne nagrane, jak szopy się spinają na pokolbę kukurydzy. Bach, łamie jedną kukurydzę, drugą kukurydzę, trzecią i tak jedna po drugiej, nie żerując. A ta kukurydza już jest jako szkoda. Ona już nie będzie pozniesiona przez header kombajn. My nie udowodnimy nigdy rolnikowi, że to zrobił szop pracz, nawet pokazując powiedzmy nagranie, jeśli tam będą tropy dzika. Zawsze występują tropy dzika przy kukurydzowiskach. No i jeszcze kolejne zagrożenie, o którym mówią też nam sąsiedzi z zachodniej granicy i czytałem w opracowaniach Stanów Zjednoczonych, może być i jest ogromnym zagrożeniem dla hodowców drobiu.
No i nie traktujcie, proszę Państwa, szopa pracza jako maskotki.
Jako przyjaciela.
Jako przyjaciela, bo przyjacielem dla człowieka jednak nie jest. To pierwsza audycja z panem Jackiem Banaszkiem.
Banaszkiem.
Banaszkiem. Z tą odmianą to lekki problem. Ale myślę nie ostatnia, panie Jacku, bo nie wyczerpaliśmy całkowicie tego tematu.
Cieszę się, no jest dużo rzeczy.
A i inne trzeba poruszyć. Gościem naszym był pan Jacek Banaszek z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze, łowczy okręgowy.
Pięknie, dziękuję panie redaktorze za zaproszenie. Wszystkim życzę miłego wieczoru. Dasz Bor.